jednej z gazet ekonomicznych czytamy, jeden z rządowych scenariuszy zakłada podniesienie pensji urzędnikom o około 20%. Niemal jest przesądzone, tak czytamy, że pracownicy budżetówki, którzy od 2008 roku mieli zamrożone pensje, w przyszłym roku doczekają się podwyżek. Nie dotyczy to służb mundurowych i nauczycieli, którzy mieli w tym czasie podwyższane płace. Nie jest pewne tylko, jak mocno rząd odkręci kurek z pieniędzmi, jak się dowiedział ten właśnie dziennik. No i pytamy, skąd ta hojność, bo nagle widzimy, że sytuacja jest trudna i wiele etatów jest nisko opłacanych, natomiast tutaj budżetówka ma dostać podwyżkę. Czy to nie jest jeden z scenariuszy jeszcze przedwyborczych, żeby zachęcić do szerokiej tutaj liczby jednak osób do poparcia tego rządu, czy także tej koalicji, czy także i prezydenta? Prosimy o komentarz pana Janusza Szewczaka, głównego ekonomistę KAS SKOK. Witamy serdecznie, panie Januszu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No jak pana tutaj zmysł, że tak powiem, ekonomiczny wskazuje? Co można sądzić o tej informacji?
A ja myślę, że tutaj wszyscy, że tak powiem, czują pismo nosem, czyli że chodzi ewidentnie o budżetową kiełbasę, czyli wyborczą kiełbasę. Zresztą zadziwiające w kraju, gdzie mowa jest o podwyżkach dla urzędników, tyle tylko, że pieniędzy brakuje nawet na leczenie małych dzieci w szpitalach, brakuje na leczenie osób starszych, nie ma pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek, które przecież niedawno protestowały w Warszawie, nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, którzy też niedawno strajkowali, protestowali w Warszawie i którzy rozważają całkiem realnie nawet strajk. No, płace w Polsce są dramatycznie niskie, skandalicznie niskie w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Jesteśmy w absolutnym ogonie, bodajże trzecie czy czwarte miejsce od końca w tej Unii Europejskiej. Z wynagrodzeniami być może będziemy gonić te zamożniejsze kraje Unii przez najbliższe 40-50 lat, a tu się dowiadujemy, że znajdą się pieniądze dla urzędników. Urzędników właściwie, o których jedynych, można powiedzieć, i to nie wszystkich też, co ciekawe, dba obecna władza. Jak tak dalej pójdzie, to okaże się, że wszyscy młodzi zdolni do pracy z Polski wymigrują i zostaną tylko emeryci, z których już się nie da nic wydusić więcej. I ci urzędnicy właśnie, dość przyzwoicie opłacani w relacji do przeciętnych zarobków, do tych realnych polskich zarobków, to zadziwiające, tym bardziej, że przecież przez ostatnie 8 lat, a więc 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, ilość tych urzędniczych etatów rosła, wzrosła i to znacząco. Te koszty przecież funkcjonowania tych podstawowych, dużych struktur urzędniczych, takich jak urzędy skarbowe, izby skarbowe, ZUS, prawda, no to przecież to idzie już w miliardy złotych. Często są to dla takich struktur czy fiskalnych, czy właśnie ZUS-owskich, FUS-owskich, no to są po 4-5 miliardów złotych, a więc naprawdę znaczące kwoty.
I sobie wyobraźmy, panie Januszu, jeszcze przepraszam, jedno słowo, co znaczy słowo pracować w budżetówce? Jaki jest ten pracownik budżetówki? Z całym szacunkiem, bo może żeby nie obrazić i nie urazić, nie zazdrościmy może tym pracownikom, ale chodzi mi w roku wyborczym, to jest bardzo ważne pytanie, że ci ludzie pracujący w budżetówce, co wypełniają urzędy, wypełniają także przeróżne komisje wyborcze, przygotowujące wybory, nawet i biorące udział też w przygotowaniu dokumentów, dowodów i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to naprawdę taki szczególny ukłon do tej sfery. A jeszcze na marginesie obliczono, że jeden dzień pracy prezydenta polskiego teraz, czy w Polsce, kosztuje około 450 tysięcy złotych, jeżeli się nie mylę.
No właśnie, czyli można powiedzieć też, że sama kancelaria prezydenta Bronisława Komorowskiego, tak, to jest rocznie budżet i wydatki rzędu blisko 170 milionów złotych. To nas kosztuje ta instytucja z tym prezydentem, który niewiele przecież zrobił w tym mijającej kadencji 5 lat. kosztuje nas więcej niż królowa brytyjska, czy bodajże królowa holenderska, dwór brytyjski. To pokazuje, że ta władza kompletnie się nie liczy z własnymi obywatelami, że dba wyłącznie o te poparcie przed wyborami, no, w jakimś sensie tych urzędników próbując omamić, bo przecież tak naprawdę to są dopiero obietnice. A wiemy, że Platforma Obywatelska ma to do siebie, że ona uważa, że jak dwa razy obieca, to prawie jakby było już zrealizowane. Więc zobaczymy, jak to się ostatecznie zdarzy. Często te podwyżki są absolutnie niesatysfakcjonujące. Były przecież bardzo poważne wątpliwości co do wynagrodzeń, również nawet w tej sferze budżetowej, bo przecież tam ci pracownicy kultury czy oświaty, no to tak naprawdę przecież to są też nędzne w sumie zarobki. Pamiętajmy, że to wszystko liczy się statystycznie. Te przeciętne wynagrodzenia w Polsce rzędu 4200, prawda, no to oczywiście one, 2/3 Polaków w ogóle nie ma, może pomarzyć o takich wynagrodzeniach. 2/3 Polaków to w ogóle nie dotyczy. To są wynagrodzenia prezesów często banków czy wielkich spółek Skarbu Państwa policzone z przeciętnymi wynagrodzeniami Polaków, które są przecież znacznie niższe. Często one są o połowę nawet niższe niż te podawane statystycznie oficjalnie, więc jest problem generalny z płacami w Polsce. Tutaj niektórzy kandydaci bardzo słusznie podnoszą to, że trzeba by jednak ruszyć z tymi płacami, bo za chwilę no każdy, kto porusza się, kto ma nogi, po prostu zagłosuje nogami i wyjedzie z kraju szukać lepszego wynagrodzenia. Niemcy potrzebują olbrzymiej masy nowych pracowników, młodych ludzi, potrzebują rodzin młodych, które będą w stanie mieć dzieci, czyli dać również ten wkład w tą siłę roboczą. W Anglii mamy prawie 1 000 000 Polaków, w Niemczech mamy już w tej chwili prawie 700 tysięcy, którzy mówią, że tak naprawdę również około 1 000 000. No więc kto tu zostanie, kto będzie pracował, kto będzie płacił te składki? No przecież sami urzędnicy z siebie nie wyżyją. Nawet jeśli będą wymyślać kolejne kuriozalne pomysły na jakieś, nie wiem, 3. tablicę rejestracyjną na rowery potrzebne na dach samochodu, żeby wyjechać na majówkę, to i tak z tego, że tak powiem, wiele się tych pieniędzy, dochodów budżetowych zgromadzić nie da. Nawet jeśli by się wszystkie kontrole fiskalne kończyły karami, jak to chcą niektórzy wysocy urzędnicy Ministerstwa Finansów, no to i tak nie będzie z kogo po prostu zdzierać dalej, więc tu trzeba myśleć raczej o rozwiązaniach, wynagrodzeniach i podwyżkach tych wynagrodzeń w zakresie tych umów śmieciowych, tych umów, tych płac minimalnych. No skandalicznie niska płaca w Polsce minimalna, 1780 zł brutto, niższa niż w niektórych krajach afrykańskich, prawda, niż nawet w krajach arabskich, afrykańskich. Taka Grecja ma 20 tysięcy kwotę wolną, prawda, od tego, ale my gdzieś jesteśmy za jakimś Mauretanią, już gdzieś, czy Burundi zupełnie, więc to pokazuje, że tam, gdzie powinno się dokonywać tego wzrostu wynagrodzeń, czyli dla tych ludzi, którzy wchodzą w ten wiek zawodowy, którzy tworzą rodzinę, którzy chcą tutaj w Polsce pozostać, mieć dzieci, to tam tych podwyżek nie ma. Tam władza się broni, bardzo się broni przed podniesieniem jednego z najniższych na świecie i w Europie, w Unii Europejskiej, tej płacy minimalnej. Natomiast obiecuję urzędnikom Złote Góry, powtarzam, to są po pierwsze obietnice, po drugie to tylko świadczy o tym, jak lekceważy władza no, znaczącą część polskiego społeczeństwa, zwłaszcza tych, którzy wypracowują ten dochód narodowy, a więc pracowników, małych przedsiębiorców, ale również ludzi sfery kultury, nauki, tej budżetówki rozumianej w sensie nauczycieli, oświaty, które zostały właściwie przerzucone obowiązki płacowe na samorządy. Samorządy nie mają pieniędzy, więc zamykają szkoły. W związku z tym nie ma gdzie tych dzieci posłać. W związku z tym rodziny emigrują, szukają pracy i szkoły gdzie indziej, poza granicami Polski. No, takie zaklęte koło wielkich problemów, zagrożeń nieusuwanych.
No tak, a w sumie, panie Januszu, suma jest też niebagatelna, bo gdzieś będzie to wszystko kosztowało, gdyby się miało sprawdzić oczywiście, ale ja myślę, to jest taka wyborcza kiełbasa, jak pan mówi, około 2 000 000 000 zł, bo chodzi o 120 tysięcy urzędników służbowych, służby cywilnej, ale jest też drugie tyle zatrudnionych w sferze nieobjętej systemem mnożnikowym, jak czytamy, i także są pracownicy ZUS-u, KRUS-u, i państwowych agencji, a więc popatrzmy, jaka to jest liczba. Przeliczając na średnią państwową, prawda, jak pan mówił.
Tak, to jest olbrzymia kwota, oczywiście, ale to jest też ważne. To jest tak naprawdę, władza obiecuje podwyżkę dla swoich, bo przecież w tych agencjach rządowych, tych instytucjach czy samorządowych, ale i przecież w agencjach państwowych, ministerstwach, no są głównie zatrudnieni wyłącznie prawie albo rodziny wręcz, albo przynajmniej ludzie no, partyjnie czy politycznie związani z rządzącą obozem Platformy i PSL-u. I to jest tym większy, można powiedzieć, policzek dla przeciętnego Kowalskiego, który nie patrzy na tą przynależność partyjną, bo on tam szansy awansu wielkiej nie ma. To, co widzimy przecież i w spółkach Skarbu Państwa, zatrudnianie według klucza politycznego tych ludzi. No, można powiedzieć, że Platforma tak to państwo opanowała jak ośmiornica zupełnie i obiecuje podwyżki głównie dla swoich, że tak powiem, wyłącznie, a cała reszta ma raczej, może się martwić, czy nie będzie kolejnych podwyżek podatków, bo przecież prowadzone są w Ministerstwie Finansów prace przez jednego z wiceministrów, które mówią o możliwości ujednolicenia stawki VAT-owskiej na poziomie tej najwyższej stawki, która miałaby być obniżona do 17-18%, ale podniesione by były również do poziomu 17-18% te najniższe stawki na żywność, leki, które dzisiaj 5-8%, co by kosztowało przeciętnych Kowalskich z portfela no, gdzieś między 20-40 miliardów złotych. Więc jeśli ta operacja miałaby być przeprowadzona, to oczywiście ta władza sobie znajdzie pieniądze na podwyżki dla swoich urzędników, tylko my byśmy chcieli, żeby to byli urzędnicy naszego polskiego państwa, a nie tylko urzędującej władzy.
Jak pan jeszcze ocenia taką sprawę, chociaż to może jest od ekonomii dalekie, ale niemniej też ważne, bo mówimy teraz o wyborach, o sytuację przy zniesieniu obowiązku meldunkowego. Bo wiemy, to jest teraz ogromny problem przed wyborami, że ten obowiązek zostaje zniesiony, a więc można powiedzieć, że no ktoś może krążyć z dowodem i głosować w różnych miejscach, prawda? Kilka razy
dziennie. Bardzo poważne niebezpieczeństwo, absolutnie bardzo poważne niebezpieczeństwo.
A propos właśnie też urzędów, tak?
Tak, to przecież jest kwestia również wszystkich działań w sferze no, umów cywilnoprawnych, nawet jakichś transakcji, ale również w kwestiach wyborczych, kwestiach bezpieczeństwa również państwa polskiego istotne. Ja myślę, że będzie bardzo dużo kłopotów z tym brakiem meldunku. To przecież jest kwestia w takich nawet krajach dzisiaj demokratycznych, których w ogóle nie było dowodu osobistego. Wprowadza się jakieś formy no, sprawdzania tego, gdzie kto przebywa, gdzie jest zameldowany. To jest przecież kwestia też wielkiej emigracji z Polski. No, jeśli nie będzie tego meldunku, to nie będzie wiadomo, czy ten człowiek już dawno wyemigrował i żyje od 5 lat w Anglii czy w Niemczech. To wszystko pokazuje takie partactwo, takie lekkomyślne podejście do tych ważnych dla państwa sprawności funkcjonowania.
Właśnie, dlaczego taki pośpiech? Dlaczego taki pośpiech? Tak się spieszy rząd właśnie z tą ustawą. W tempie ekspresowym chce bez prowadzenia projektu właśnie tę ustawę wprowadzić. Bardzo szybko. Czyli tak, czyli zamieszanie teraz, ilu nas jest, ilu wyjechało. Sytuacja też wyborcza.
Kto głosował, czy nie tak, głosował, tak jak jest. Głosował. To jest również kwestia tego, kto jest winny na przykład państwu polskiemu jakieś długi zobowiązania, czy ta osoba w ogóle przebywa jeszcze na terenie Polski, czy te zobowiązania podatkowe i inne są w ogóle do ściągnięcia. Także cały szereg bardzo poważnych kwestii, również chyba oświatowej, będzie to miało znaczenie, więc zadziwiająca pośpiech i wydaje się, że to jest działanie w kierunku zwiększenia raczej chaosu, a nie poprawy funkcjonowania państwa polskiego, które, jak niektórzy ministrowie tego rządu twierdzą, w ogóle istnieje tylko teoretycznie. No więc może ta platforma doszła do wniosku z PSL-em, że i obywatel może być, że tak powiem, teoretycznym obywatelem, bo nie wiadomo, gdzie właściwie jest zameldowany i gdzie przebywa, jeśli w tym dowodzie tych kwestii nie będzie. No, zobaczymy, jaki to przyniesie efekt, ale ciekawe. Wydaje się, że to będzie kolejna wpadka i kolejny poważny problem, który trzeba będzie naprawiać po prostu w rządach.
Jest to wdrażane bardzo mocno i bardzo się rząd spieszy, żeby ta ustawa ekspresowo weszła w życie. No, do czegoś to ma służyć. Na pewno to jest czynienie mętnej wody, jeśli chodzi o życie społeczne. No bo co znaczy samo imię i nazwisko? Bez zamieszkania, bez pobytu, prawda? Bez dotarcia nawet do człowieka, jakąś pocztę mu przesłać urzędową i tak dalej, i tak dalej.
To kwestia również przecież, prawda, kwestie zawiadomień jakichś sądowych, innych druków publicznych, no opłat, które obywatel musi przecież w jakimś sensie ponosić. To wszystko jest zadziwiające, jak destrukcyjne są te działania obecnej władzy w sferze funkcjonowania państwa. A może właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli tak słabe to państwo, żebyśmy go byli z niego tak niezadowoleni, żeby po prostu powiedzieć, no skoro jest takie to państwo dziadowskie, to my opuszczamy ten kraj, wyjeżdżamy z tej zielonej, cudownej wyspy obiecywanej przez władzę, no i po prostu wielkiej emigracji dalej nasilonej, niechęci do państwa, niechęci do udziału w życiu publicznym, społecznym, państwo jest niewydolne, no tak. To po co obywatelowi takie państwo? Więc być może, że w tym szaleństwie jest metoda na po prostu wygaszanie polskiego państwa, wygaszanie.
Straszne słowa, panie Januszu, też nie chcę kończyć, bo znów czytamy opinie nawet o obcych obserwatorów, że w przyszłości grozi nam państwo ludzi biednych i starych. Tak to
tak,
jest
coraz
widziane.
Bardziej to jest uprawnione to stwierdzenie. Młodzi emigrują, starzy nie mają właściwie na leki już w tej chwili, wielu emerytów odchodzi z kwitkiem z apteki, bo nie jest w stanie wykupić tych lekarstw, nie jest w stanie opłacić podstawowych kosztów utrzymania. Nie mieliśmy w tym roku łagodną zimę, ale przecież nie wszystkich, jeśli przyjdzie jakaś poważniejsza zima, ostrzejsza, będzie nawet stać na opał. Te setki zamarzających biednych Polaków w czasie zimy, no to są dramatyczne zupełnie historie. Brak pieniędzy na nawet na leki ratujące życiom Polakom, bo się wywozi masowo leki za granicę, bo tam się więcej otrzymuje w cenie, lepiej się to sprzedaje. Nie ma tych pieniędzy na te lekarstwa nawet dla najbardziej potrzebujących, a jednocześnie okazuje się, że mogą być pieniądze dla urzędników państwowych.
Naprawdę trzeba się w porę już obudzić. Dziękuję panie Januszu za rozmowę, pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Naszym gościem był pan Janusz Szewczak, główny ekonomista Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Dziękujemy bardzo za ten komentarz.